Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mojego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to pełnilibyście czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów waszego ojca. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Powiedział do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem bowiem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj kilka słów na temat pewnych zwyczajów żydowskich. Wyciągniemy z tych obrazów biblijnych dla siebie wnioski. Oto Betlejem Judzkie, które leży na pustyni judzkiej. Tam pasterze wypasają owce, ponieważ wszędzie na pustyni jest trochę trawy, takiej zeschłej. Owce sobie z tą trawą radzą. I jest taki zwyczaj, że na noc owce są spędzane do tak zwanego koralu, to znaczy do takiego miejsca otoczonego, żeby żadne dzikie zwierzę nie porwało owcy. Za czasów Jezusa to było bardzo zasadne, ponieważ było wiele dzikich zwierząt na pustyni. Ponieważ w Palestynie bardzo trudne jest o drzewo, drzewo jest bardzo drogie, w związku z tym pasterze budują ogrodzenie z kamieni. To jest taki mur kamienny wysokości metra, 1,20 m. Owca nie przeskoczy przez ten mur, zwłaszcza w nocy. Pasterze zostawiają 2-3 metry wolnego miejsca, żeby owce mogły wejść i rano wyjść. I tam sami się kładą w tym miejscu, rozpalają ognisko, piją herbatę, rozmawiają. Jezus to widział i powiada do wszystkich słuchaczy: ja jestem bramą owiec. Jeżeli ktoś wchodzi przeze mnie, będzie bezpieczny. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Co to oznacza przeze mnie? To znaczy dzięki mnie, czyli dzięki nauce Jezusa, dzięki Jego wskazaniom, dzięki Jego pouczeniom, dzięki Jego wymaganiom, nie dzięki wypaczeniom Jego nauki, nie dzięki nadinterpretacjom tej nauki, nie dzięki różnym uproszczeniom, cięciom tej nauki oraz nie dzięki błędom wynikającym z niezrozumienia tej nauki. Jezus mówi: człowiek, który nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdrapuje się inną drogą, to złodziej i rabuś. Wszyscy, którzy byli przede mną, byli złodziejami i rabusiami, a owce ich nie posłuchały. Bo według Jezusa owce nigdy nie pójdą za oszustem. Myśl Jezusa jest taka: Kościół jest misyjny z natury. Wszyscy mamy głosić Ewangelię, Jego naukę, tam gdzie jesteśmy. W domu, w rodzinach, w pracy, w kościele, na ulicy. Ewangelię przede wszystkim głosi się swoim przykładem. Jeżeli nas nie słuchają, to znaczy, że albo nie jest to nauka Jezusa, albo my źle przekazujemy tę naukę, albo nie są to właściwe owce. Dzisiejsza Ewangelia w sposób kapitalny tłumaczy tę sprawę. Ojcem naszym jest Abraham, mówią Żydzi. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy Ojca, Boga. I znowu Jezus mówi do nich: gdyby Bóg był rzeczywiście waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, ale On mnie posłał. W Cezarei Filipowej, na północy Palestyny, to jest północna Galilea, Jezus zadaje swoim uczniom i słuchaczom dwa pytania. Bardzo ważne pytania. Pyta ich: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To jest pytanie pierwsze. Na to pytanie zawsze padały i padają bzdurne odpowiedzi. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Za czasów Jezusa mówili: jedni uważają Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, za któregoś z proroków. Dzisiaj też mówią ludzie: Jezus to podróżnik, był w Indiach, w Hiszpanii, widziano Go na jakiejś wyspie, mąż Magdaleny, miał dużo braci, sióstr. Ci, którzy oglądają ostatnie kuszenie Jezusa, kolejne rzeczy przepowiadają. Tak jak powiedziałem, same bzdury bez pokrycia, bez dowodów, bez logiki. Dlatego Jezus zadaje pytanie drugie, wręcz apostołom: a wy, już nie ludzie, a wy za kogo mnie uważacie? To znaczy, kim jestem dla was? Piotr w imieniu wszystkich powiedział bardzo prosto: Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Słowo hebrajskie Mesjach, Mesjasz, to jest posłaniec. Ten, który jedna ludzi z Bogiem. Ten, który ma coś z Boga. Pytanie, kim jestem dla was? To jest pytanie stawiane dzisiejszym ludziom. Jest to pytanie zasadne, ponieważ odpowiedź znajduje się w naszym życiu. To pytanie można rozszerzyć. kim jestem dla was, to znaczy na ile jestem dla was ważny. Ile jesteście w stanie wycierpieć, aby być ze mną? Co jesteście w stanie zrobić, żeby mnie nie utracić? Jeżeli Jezus jest rzeczywiście dla nas ważny, to będziemy stosowali Jego naukę, będziemy wsłuchiwali się w to, co ma do powiedzenia. Jeżeli tego nie będziemy czynić, to nasza religia jest tylko fikcją, framugą, zwykłym, bezwartościowym opakowaniem. Odpowiedź zatem leży w naszym sercu i naszym umyśle. Człowiek, który źle postępuje, człowiek, który krzywdzi drugiego człowieka, człowiek, który nie chce uszanować drugiego człowieka, nigdy nie może powiedzieć, że Jezus jest dla niego wartościowy, bo to jest nieprawda. Jezus przecież utożsamia się z drugim człowiekiem. Jeżeli Jezus jest dla nas rzeczywiście ważny, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby Go słuchać, aby wypełniać Jego polecenia, wskazania, Jego prośby. Bardzo wiele nam dano, czasami człowiek sobie nawet nie zdaje z tego sprawy. Ile zyskaliśmy dzięki chrześcijaństwu? Ile zyskaliśmy dzięki samemu Jezusowi? Doceniło to nawet w swoim czasie ONZ. Mam tutaj przed sobą ulotkę ONZ-u i tych parę punktów chciałbym przeczytać. One mówią o nas. Po pierwsze, jeżeli dzisiaj wstałeś z łóżka raczej zdrowy niż chory, masz większe szczęście niż 100 milionów ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, samotności, tortur ani głodu, jesteś w lepszym położeniu niż 800 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania albo śmierci, jesteś szczęśliwszy niż 1 miliard ludzi na całym świecie. Jeżeli masz dach nad głową, ubranie, jedzenie w lodówce i masz gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Jeżeli masz trochę pieniędzy w banku i trochę w kieszeni, jesteś wśród 8% światowych bogaczy. Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkowym szczęśliwcem. Jeżeli możesz przeczytać tę ulotkę, otrzymałeś podwójne błogosławieństwo, bo ktoś o tobie myśli, a co więcej, jesteś szczęśliwszy niż 3 miliardy ludzi na świecie, którzy nie umieją czytać. Jest Panu Bogu za co dziękować. I wreszcie na zakończenie ostatnie opowiadanie biblijne, do którego tak chętnie sięgamy, a które będzie odczytane za kilka dni. Mam na myśli uczniów idących do Emaus. Będzie to po zmartwychwstaniu Chrystusa. Nikt jeszcze nie wierzył, że Chrystus zmartwychwstanie. Wszyscy Jego uczniowie, Jego zwolennicy byli zrozpaczeni, przygnębieni, widzieli Jego klęskę, sądząc po ludzku, widzieli Jego tragedię. I kiedy Jezus przybliżył się do tych dwóch uczniów, jednym z nich był Kleofas, który szedł do swojego domu, zaczął z nimi rozmawiać. Emaus to jest malutka wioska pod Jerozolimą w odległości 11 kilometrów od Jerozolimy. To jest biblijne 60 stadiów. Dzisiaj nosi nazwę arabską El Kubejbeh. Tam archeolodzy odkryli kawałek rzymskiej drogi oraz bardzo stare domostwa, niektóre z nich właśnie z czasów Jezusa, a jedno z nich jest bardzo rozbudowane i ta rozbudowa zaczęła się od III wieku naszej ery. Podejrzewa się, że to miejscowy kościół, starożytny kościół, tam się gromadził, aby dziękować Panu Bogu za zmartwychwstanie i żyć tym zmartwychwstaniem. Jezus więc rozmawia z domownikami domu Kleofasa i słyszy: a myśmy się spodziewali, że On ma odkupić Izraela. To tak, jakby mu powiedzieli: a myśmy się spodziewali, że On ma odkupić Izraela, a tego nie zrobił. Myśmy się spodziewali, że będzie po naszemu, a nie było po naszemu. Zderzyły się dwie wizje. Wizja człowieka i wizja Boga. Która ma wygrać? Dwie koncepcje, dwa sposoby widzenia świata. Dwa spojrzenia na człowieka i jego moralność. Zderzyły się dwie drogi, z których tylko jedna jest Bożą drogą. Ludzie zadają sobie pytanie, co będzie z chrześcijaństwem? Co będzie z Kościołem Bożym? Co będzie z nami? Jezus powiedział: bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Jezus powiedział również: jam zwyciężył świat. Świat w słownictwie biblijnym oznacza zło. To znaczy, jam zwyciężył to zło. Powiedział również: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Co więc będzie? Nic złego się nie stanie, moi drodzy. Nawet jak będą prześladowania, nawet jak będą rozłamy, schizmy, Chrystus to przewidział. Powiedział: mnie prześladowali i was będą prześladować. Wytrwajcie w dobrem. Chrystusowej nauki nikt nie zmieni. Ani papież, ani biskupi niemieccy, holenderscy czy francuscy, ani synody, ani różne zgromadzenia, a dewiacje religijne zawsze istniały. Najwyżej będą kolejne schizmy i kolejne rozłamy, a było ich przecież tak wiele. A każdy rozłam ma trzy przyczyny: brak wiedzy i wykształcenia, pycha i głupota ludzka. Róbmy więc swoje, pamiętając o słowach Jezusa: kto jest z Boga, jest posłuszny słowom Boga. Z tym właściwie sformułowaniem się rozstajemy. A co zrobili mieszkańcy domu Kleofasa? Kiedy Jezus dał im się rozpoznać, kiedy rzeczywiście Go rozpoznali, kiedy wróciła im wiara, natychmiast wrócili do Jerozolimy, pomimo że było ciemno. W Palestynie ciemno zaczyna się około 17, to już jest blisko równika. Pomimo że były kamienie, tylko drogą rzymską można było wrócić do Jerozolimy. Wrócili pełni radości. Nie zakłopotani, nie zdruzgotani, narodzeni na nowo. Czuli się tak, jak czuje się człowiek, który odchodzi od kratek konfesjonału. Jest nowym stworzeniem. Bóg mu zawierza ponownie. Może czynić dobro. Wrócili, żeby opowiadać. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. A Chrystus odkrywa swoje oblicze tylko przed swoimi. To jest ciekawa uwaga, warto jej wysłuchać. Dlaczego Jezus nie stanął po zmartwychwstaniu wobec Sanhedrytów i dlaczego nie powiedział im: spójrzcie na moje rany? No i co? No i co? Byliby bardzo zakłopotani. Nie mieliby żadnej szansy, żeby nie wierzyć. Dlatego też Jezus odkrywa swoje oblicze tylko swoim. Tylko tym, którzy wierzą. Tylko tym, którzy za Nim idą. Człowiek, który nie chce Chrystusa znać, będzie miał bardzo dużo argumentów, żeby iść swoją drogą. Nie przekonamy go. Takiego człowieka może przekonać tylko dobre życie chrześcijan. Dobre życie tych, którzy Jezusowi naprawdę uwierzyli. I z tym, kochani, was zostawiam, z tą pozytywną, radosną myślą, że zmartwychwstał prawdziwie. Amen.